Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Miałem nie zaczynać od pogody albo w ogóle pominąć ten temat, ale się nie da. Ja rozumiem, że kwiecień jest pletniem i przeplata trochę zimy, trochę lata, no ale bez przesady. Pod koniec kwietnia takie opady gęstego śniegu w Szczecinie. Już tak kiedyś było, nie wiem czy państwo pamiętają. Słynny szczeciński blackout. Który to był rok? Zapomniałem. 2008? To był właśnie kwiecień, kiedy napadało tyle śniegu ciężkiego, bo było trochę za ciepło na ten śnieg i kable się pozrywały i zabrakło prądu w całym mieście i okolicach. Mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Za tydzień już, zdaniem synoptyków, ma się ocieplić. Majówka już ma być ładna, nawet letnia i być może szczecinianie, a także mieszkańcy Stargardu wyruszą nad jezioro Miedwie. Tam piękna plaża. A jak się okazuje, są problemy z tą plażą. Trwa spór między gminą Kobylanka a Stargardzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Dzisiaj naszym gościem będzie pan Mirosław Przysiwek, który wyjaśni, na czym ten spór polega, czy uda się go, czy są dobre perspektywy na to, aby ten spór zażegnać i aby ta plaża i cała infrastruktura i całe otoczenie jeziora Miedwie wyglądało ładnie, przyzwoicie, zachęcająco, atrakcyjnie i żebyśmy mogli tam wszyscy z przyjemnością spędzać wolne, ciepłe weekendy i nie tylko weekendy. To jeden z naszych głównych tematów. Będzie także o psach. Dzisiaj zamierzamy już dokończyć ten temat. Naszym gościem będzie pan Przemysław Jurczyk z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie, a także pan Radosław Popiela, który prowadzi firmę Popiela Immobilien. Jak państwo domyślają się, jest to firma, która sprzedaje nieruchomości na terenie Niemiec. Pan Popiela jest bardzo dobrze zorientowany w przepisach i zwyczajach, jakie panują odnośnie psów w Niemczech właśnie. Zobaczymy, jak to jest tam, a jak to jest tu, no to już wiemy. To są główne tematy w naszym dzisiejszym programie. Także cały czas przychodzą do nas telefony, państwa komentarze dotyczące tematów, które pojawiły się wcześniej we wcześniejszych programach. Jeden telefon, taki trochę zabłąkany, na temat jeszcze ruchu rowerowego w mieście i nie tylko w mieście. Posłuchajmy.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina. To, co wyrabiają na temat poruszania się po ulicach rowerzyści, no to już jest trochę tragiczna sprawa. Ja proponuję jedną rzecz. Zlikwidować całkowicie w całym mieście przejazd rowerami przy przejściach dla pieszych. Taki rowerzysta zobowiązany byłby wysiąść z roweru, przeprowadzić go na drugą stronę i tam dalej pojechać. A nie, że teraz nie wiadomo skąd się zjawiają, nie patrzą kompletnie, czy ktoś jedzie, czy nie jedzie. Zachowują się, jakby byli tylko i wyłącznie dla siebie stworzeni. Dziękuję bardzo.
To może teraz przedstawię nasz skład, naszą ekipę. W dzisiejszym programie Czas Reakcji Mariusz Tałajkowski za konsoletą, Sławomir Orlik odbiera telefony od państwa, Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. I teraz te telefony 510 37 i 36 to jest numer do studia, 510 37 i 32 czujny numer. Także mamy oczywiście adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl. Jeszcze jeżeli chodzi o te rowery, nie wiem, czy ten pomysł jest w ogóle do zrealizowania, aby zlikwidować przejazdy rowerowe, które istnieją przy przejściach dla pieszych. Oczywiście nie przy wszystkich tych przejściach, ale tam, gdzie są ścieżki rowerowe, takie przejazdy funkcjonują. I jest to jedyne miejsce, gdzie rowerzysta może przejechać rowerem przez jezdnię, bo przypomnę jeszcze raz, wielokrotnie to robiliśmy w czasie reakcji, że nie wolno przejeżdżać przez przejście dla pieszych. Rowerzysta musi zejść z roweru i przejść. Jeżeli chodzi o przejazdy, można przejechać, ale po ustąpieniu pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi. No po prostu podobnie jak piesi, rowerzyści nie mogą wjeżdżać przez nadjeżdżający pojazd. Nie mogą i koniec. Takie są przepisy. Jeszcze wrócimy do tematu Enei i rozliczeń, także wyłączania prądu w przypadku, kiedy odbiorca energii elektrycznej przez jakiś czas nie płaci albo zapomniał o takiej zapłacie. Mówiliśmy na ten temat, jakie są przepisy w tej kwestii obowiązujące, że Enea ma obowiązek poinformować już listem poleconym, że jest taka zaległość poleconym, ponieważ normalne rachunki wysyłane są pocztą zwykłą i dopiero Po wysłaniu takiego upomnienia listem poleconym jeszcze trzeba odczekać 14 dni i dopiero wtedy można wyłączyć prąd. Nie zdejmować licznika, ale wyłączyć prąd. Mnóstwo telefonów otrzymaliśmy w tej sprawie i także pomysłów na rozwiązanie tego problemu, no bo zdarza się, że no, poczta nawali albo Enea nie do końca pamięta o tych przepisach, albo gdzieś tam nastąpi jakiś błąd i ten prąd bywa, że zostaje wyłączony, mimo iż odbiorca no, nie miał świadomości tego, że zalega z jakąś opłatą. Są różne pomysły na rozwiązanie tego problemu w taki sposób systemowy, no na przykład korzystanie z elektronicznej obsługi. Tutaj otrzymujemy faktury już mailem, drogą elektroniczną. Nie ma mowy o tym, żeby się coś spóźniło, coś nie dotarło, także przez internet dokonujemy zapłaty, ale także przypomniano nam, nasza słuchaczka nam przypomniała, że istnieją takie liczniki przedpłatowe. No może to jest dobry pomysł, posłuchajmy.
Jestem Krystyna ze Szczecina, bardzo lubię was słuchać, ale ja nie w tej sprawie. Słyszałam, że ludzie mają bardzo duże problemy z Eneą. Najlepiej wstawić sobie licznik przedpłatowy, którego muszą przyjść i raz do roku, czy raz na dwa lata bezpłatnie go sprawdzić. Jeżeli coś jest nie tak, to sprawdzają, co tam jest. Ale każdy wie, na tym stoi, czy ma światło, czy nie ma, czy może długo oglądać, czy krótko. Bardzo prosta sprawa, nie trzeba się wtedy z Eneą kłócić. A wcale dużo drożej nie wychodzi, jeszcze mi się wydaje, że taniej. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon i za ten pomysł. 510-37-32 to jest czujny numer i 510-37-36, numer ważniejszy w tej chwili do studia, do nas tutaj. Sławomir Orlik czeka na państwa telefony. Jeszcze pojawił się taki pomysł od naszego słuchacza, żeby Enea może skorzystała z metody PGNiG, który to gazownia wysyła takie prognozy opłat za używanie gazu na cały rok. Cały taki pakiet, komplet takich rachunków, które szacunkowa kwota na tych rachunkach widnieje i trzeba co miesiąc te pieniądze przelewać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Mi się akurat ten pomysł płacenia za gaz nie podoba. Ale ten licznik przedpłatowy być może. Także przypomnę, istnieje również droga internetowa, elektroniczna obsługa faktur, płatności i tak dalej przez internet. Enea taką usługę również oferuje. W naszym programie, w naszych programach mówiliśmy także, to nasz słuchacz podrzucił nam ten temat, o kierowcach, którzy kierują autobusami na liniach miejskich, kierowcach, którzy pochodzą z Ukrainy. Oczywiście nie mamy nic przeciwko temu, aby Ukraińcy jeździli takimi autobusami, tylko pojawiły się wątpliwości, ponieważ jak wiemy i można to sprawdzić i zweryfikować, na Ukrainie, mówiąc delikatnie, trochę rozchwiane są procedury uzyskiwania prawa jazdy w ogóle i tutaj w szczególności interesuje nas prawo jazdy kategorii D, czyli na autobusy. Podobno można takie prawo jazdy wręcz kupić. Czy zatem kierowcy, którzy podejmują pracę na liniach miejskich, na autobusach miejskich, są odpowiednio do tego przeszkoleni, przygotowani? Kto to sprawdza? Takie pytania zadawaliśmy na naszej antenie. Cały czas otrzymujemy komentarze w tej sprawie i jutro jeszcze raz do tematu powrócimy. Janusz Wilczyński obiecał, że dowie się w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego, ilu dokładnie ukraińskich kierowców pracuje na wszystkich liniach miejskich. Być może także są motorniczymi. Zobaczymy to jutro. Jutro takie liczby państwu podamy, ale dzisiaj jeszcze taki telefon, jakiś pomysł na to, dlaczego w ogóle dochodzi do takich sytuacji, dlaczego musimy tutaj korzystać z pomocy ukraińskich pracowników. Posłuchajmy.
Tadeusz, stały słuchacz, dzwonię z Gryfic. Odnośnie kierowców, jestem przedsiębiorcą, zatrudniam kierowców, Ukraińców akurat nie zatrudniam, ale kierowców brak. A brak jest z jednego powodu. Kiedyś wojsko szkoliło kierowców. Wiosna, jesień, przed poborem byli szkoleni kierowcy. I do zawodu trafiali ludzie, którzy zrobili prawo jazdy za darmo. Dzisiaj, żeby zrobić prawo jazdy, tak jak ojciec ma dwóch synów i każdy chce mieć z nich prawo jazdy, to trzeba wydać po 20 tysięcy na każdego. Wielu jest chętnych, tylko nie stać.
510-37-36, numer telefonu do studia, z trzema dwójkami to jest czujny numer, automatyczny sekretarz czeka na Państwa. Tam nagrywamy swoje wypowiedzi i teraz powitam już naszych gości. Pierwszych pan Przemysław Jurczyk, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie. Witam panie Przemysławie.
Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry. I pan Radosław Popiela, Popiela Immobilien, firma zajmująca się sprzedażą nieruchomości na terenie Niemiec. Witam panie Radosławie także.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry. Zacznę od pytania do pana Przemysława. Już rozmawialiśmy na naszej antenie. Chciałbym dzisiaj już podsumować, w dużym skrócie opowiedzieć państwu o tym, przede wszystkim ile szacunkowo jest psów w naszym mieście, ponieważ już wiemy, że to trudno policzyć, nawet miasto. Urzędnicy nie do końca zdają sobie z tego sprawę, ile jest psów w naszym mieście. Zarejestrowanych jest około 5000, ale wiadomo, że jest ich więcej. Panie Przemysławie, jakie to są szacunki?
To są szacunki moje, że tak powiem, ale można się oprzeć na mniej więcej na tych danych, które ma inspekcja weterynaryjna. Ja podałem ostatnią liczbę 40 tysięcy, myślę, że to 10 tysięcy mniej, to jest taka bardzo, bardzo rzeczywista. I takiej liczby
czyli
należy
około
się w tym
30 tysięcy, 30 tysięcy.
Tak, to jeśli chodzi o miasto Szczecin. Jeśli chodzi o miasto Szczecin, to myślę, że tej liczby spokojnie możemy się trzymać. Dodałbym do tego 2-3 tysiące lekką ręką.
Mhm. Ja tylko przypomnę i dodam, że nie ma obowiązku chipowania psów, więc duża część, miasto wie, bo zarejestrowanych jest i opłaty są wnoszone za psy w liczbie około 5 tysięcy, ale i tak te opłaty nie wszystkie wpływają. Duża część osób jest z tych opłat zwolnionych. Jak policzyłem, miasto 50 zł rocznie bierze od jednego psa, że tak się wyrażę, ale jak się okazuje, po przeliczeniu ta kwota wynosi około 20. Zatem ponad połowa musi z tej liczby 5 tysięcy użytkowników, właścicieli psów, musi po prostu nie płacić. Dlaczego tak jest, panie Przemysławie, że te psy są niepoliczalne, jeżeli chodzi o nasze miasto?
No problem jest związany z tym, że jest po prostu opłata. Tak, nasze społeczeństwo jeszcze nie dorosło do tego faktu, że posiadanie zwierzęcia, czy to będzie pies, czy to będzie kot, wiąże się z tym, że należy wnieść opłatę do Urzędu Miasta i ludzie tej opłaty unikają. Nie wszyscy. Jest spora liczba właścicieli zwierząt, które o tę opłatę pytają się podczas wizyty w gabinetach weterynaryjnych, no ale statystycznie niestety wychodzi, że jest to tam jedna piąta, jedna szósta. Część braku tej opłaty związana jest z tym, że zwierzaki, które są wzięte ze schroniska, bądź zwierzaki poddane kastracji i sterylizacji też są z tej opłaty zwolniane. I co do tego miałbym mniejsze wątpliwości, no bo lepszym tak de facto rozwiązaniem jest, żeby ktoś tego podatku chociaż częściowo czy czasowo nie płacił, a zwierzaka wysterylizował bądź wykastrował, no mniejsze będą późniejsze koszty, jeśli chodzi o zwalczanie bezdomności zwierząt.
Mhm. Panie Przemysławie, teraz porozmawiamy o ewentualnych zagrożeniach, jakie wiążą się z taką dużą liczbą psów w mieście. No tutaj chodzi o zanieczyszczenie. Problem estetyczny to jedno, ale także no, istnieje pewien problem zdrowotny, można tak powiedzieć.
Tak, ten problem zdrowotny, pomijając liczbę psów i kotów, bo to też trzeba o kotach mówimy, tylko liczbę psów. Te koty są w ilości ciężkiej do policzenia, bo to jest w większości zwierzęta bezpańskie i bezdomne. Więc z uwagi na to, że ścisły kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, a więc z pasożytami bytującymi w kale zwierząt dzikich i zwierząt bezpańskich, to ryzyko zarażenia się i dla samych zwierząt towarzyszących, czyli tych, które posiadamy w domu, i dla nas samych jest olbrzymie. To jest cała grupa pasożytów i proszę pamiętać o tym, że pasożyt w trakcie swojego cyklu rozwojowego wydala dziesiątki bądź setki tysięcy jaj w trakcie swojego życia, więc to ryzyko zarażenia jest naprawdę duże. Na szczęście nienotowane są epidemie, aczkolwiek odrobaczanie okresowe co 3-6 miesięcy, nie generujące dużych kosztów, jest prostą i skuteczną metodą, żeby to zagrożenie stało się minimalne.
Mhm. A możemy wymienić, jakie to są choroby pasożytnicze, które zagrażają także ludziom?
Najczęstsze to są glistnice i tasiemczyce. To są większość tych chorób. Pojawia się również kokcydioza. W niektórych przypadkach trzeba też wspomnieć o dziardzi. I to, co często pytają się szczególnie pary bądź panie będące w ciąży, to jest toksoplazma. To są te, które nam grożą. Toksoplazma nie tyle od zwierząt, od kotów, co od produktów roślinnych bądź zwierzęcych, które miały z kotem kontakt, z kałem kota, który jest wtedy siewcą. Aczkolwiek o tym nie należy zapominać. Dlatego jeszcze raz mówię tutaj, apeluję do Państwa i uczulam też podczas wizyt w gabinetach, aby przypominać lekarzom, którzy na pewno o tym też pamiętają, by tą bieżącą profilaktykę przeciwrobaczą czynić.
Panie Przemysławie, jaki jest pomysł na to, żeby trochę tę sytuację opanować? To znaczy przede wszystkim te psy, żeby wszystkie były zarejestrowane, żebyśmy mieli pełną świadomość tego i pełną wiedzę na ten temat, ile tych psów jest, i żeby także kontrolować stan zdrowia tych zwierząt, no bo to możemy tylko apelować o to, żeby regularnie i profilaktycznie odrobaczać te psy, no ale wiadomo, jak jest z apelami.
Ten pomysł jest procedowany od wielu, wielu lat, zarówno przez organy inspekcji weterynaryjnej, jak i przez samorząd lekarsko-weterynaryjny, jak i przez samych obywateli. Jest to ustawowy obowiązek trwałego znakowania zwierząt i psów, i kotów, i oczywiście obowiązek kastracji, sterylizacji zwierząt, które nie są zwierzętami hodowlanymi. Ten model został przećwiczony w Europie Zachodniej, jest to model sprawdzony i on w ciągu kilku lat dałby wymierny efekt w postaci zmniejszenia populacji tych zwierząt, szczególnie zwierząt bezdomnych. I przede wszystkim mielibyśmy wszystkie zwierzęta, które są na terenie miasta bądź województwa w rejestrze, więc znalibyśmy dość szczegółowo ich liczbę.
No i teraz pytanie do pana Radosława Popieli. Tutaj kraje zachodnie zostały przywołane przez pana Przemysława. Jak to jest w Niemczech z tymi psami? Czy wszystkie muszą być bezwzględnie zarejestrowane, oczipowane? Czy tamtejsze urzędy mają pełną kontrolę nad tym, co się dzieje?
Znaczy, wydaje się, że tak, tylko że ta kontrola w Niemczech, bym powiedział, jest taka kilkupoziomowa, bo to nie tylko gmina się tym zajmuje, ale na przykład wspólnoty mieszkaniowe, czy też spółdzielnie mieszkaniowe. Może to jest związane, czy no na pewno jest związane to z dwoma rzeczami. Po pierwsze z mentalnością, jednak ta mentalność, tutaj też mój przedmówca zwracał na to uwagę, że jednak no, kwestia posiadania pupila wiąże się z jakąś odpowiedzialnością i tutaj jednak w Niemczech, czy też w ogóle w Europie Zachodniej jest to dużo bardziej zrozumiałe, że to się wiąże także z jakimiś obowiązkami, płatnościami. A druga rzecz bardzo ważna to jest też inna struktura własności, to znaczy w Niemczech ponad połowa mieszkań, zwłaszcza w dużych miastach, to są mieszkania, które są wynajmowane, a nie mieszkają w nich właściciele. W Polsce jest to, jakby stosunek jest odwrotny. Stąd też bierze się takie myślenie, że w Polsce, no skoro jest wolność tomku w swoim domku, trochę można powiedzieć, tak? Czyli właściciele mieszkań często no, nie uznają jakiegoś takiego, nazwijmy to, ewidencji zwierzchnictwa. Natomiast tutaj w Niemczech ze względu na to, że bardzo, czy większość osób wynajmuje mieszkania, no to musi ich podporządkować takim dodatkowym regułom wspólnot. Czyli umowy najmu, które są dużo bardziej, powiedziałbym, rozbudowane od polskich, gdzie w ogóle posiadanie jakiegokolwiek zwierzęcia, nie tylko psa, kota, ale nie wiem, chomika, musi być zgłoszone do wspólnoty i często grozi to tym, że w przypadku niezgłoszenia wspólnota, czy też właściciel mieszkania ma możliwość wypowiedzenia umowy najmu. Mhm. Także ta kontrola, nazwijmy to zgłaszanie jest takie wielopoziomowe. Do tego dochodzą też kwestie no, płatności. Ta wysokość opłaty za psa czy za kota jest uzależniona też mocno od landu, od miasta, bo tutaj gminy mają możliwość osobnego decydowania. Bardzo też mocno i tak rygorystycznie podchodzą gminy do posiadania psów, nazwijmy to, niebezpiecznych. To znaczy od kilku lat, w zależności też od landu, ale na przykład tutaj w Brandenburgii, gdzie ja mieszkam, posiadanie psów typu pitbull, rottweiler, amstaff jest w ogóle już zakazane całkowicie. Natomiast ci właściciele, którzy mają te psy, powiedzmy, już od dłuższego czasu, to nie tylko, że płacą zwiększoną opłatę za tego psa, ale muszą przedkładać pozwolenie, znaczy zaświadczenie o niekaralności oraz kupić specjalne ubezpieczenie od tego psa w razie, gdyby coś się stało. Więc tak jak mówię, no, to jest kwestia tej wielostopniowej, nazwijmy to, kontroli, ale też no, mentalności i struktury własnościowej.
Panie Radosławie, czy prawdą jest, bo także słyszałem, że w budynkach wielorodzinnych, które należą do jakiejś wspólnoty, w ogóle trzeba mieć zgodę wszystkich mieszkańców całej wspólnoty na to, aby można było hodować psa nawet w swoim mieszkaniu. Już nie tylko mówię o mieszkaniu, które jest wynajmowane, no to, bo tutaj wiadomo, że w grę wchodzi umowa z właścicielem lokalu, ale że trzeba takie, nawet jeżeli się jest właścicielem tego mieszkania, to i tak trzeba otrzymać zgodę od zarządcy na to, żeby trzymać psa.
Bywa tak jak najbardziej, zwłaszcza w dużych miastach. Stąd spacerując po ulicach, nie wiem, Berlina, Hamburga, nie będziemy mieli tego wstydliwego problemu, który jest na przykład w Szczecinie, tak, związanego z nieczystościami pozostawianymi przez psy, dlatego że jest to dużo bardziej rygorystycznie, podejście jest dużo bardziej rygorystyczne. Jak najbardziej wspólnota ma możliwość podjęcia takiej uchwały zakazującej albo obwarowującej posiadanie pupila jakimiś dodatkowymi warunkami, tak? To mogą być warunki finansowe dodatkowe, także różne są rozwiązania i jak najbardziej takie sytuacje mają miejsce.
Pan Radosław Popiela Immobilien i pan Przemysław Jurczyk, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, byli naszymi gośćmi. Bardzo panom dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za
te informacje. Jeżeli będą państwo chcieli jeszcze do tego tematu wrócić, to zapraszam. Myślę, że wszelkie dane, wszelką wiedzę na ten temat już państwo mają. Trzeba być może uzbroić się w cierpliwość i poczekać na pewne rozwiązania ustawowe po to, aby zapanować nad tą sytuacją, aby mieć pełną wiedzę na ten temat, ile psów jest, w jakim stanie zdrowia są i żeby było bezpieczniej przez to i czyściej. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia z trzema dwójkami na końcu, to jest czujny numer i właśnie pod ten numer zatelefonował do nas słuchacz ze Świnoujścia.
Dzwonię z przeprawy promowej Świnoujście Karsibusz. Kolejka 2 kilometry. Czy można by było coś zrobić, żeby puścić częściej promy? Dziękuję.
Dziękujemy za ten sygnał. Być może można by było. Nie wiem, ile teraz promów kursuje. Podejrzewam, że normalnie jak o tej porze, czyli 2, jest takie rozwiązanie, aby kursowały 3, tak jak w sezonie letnim. No ale to trzeba by do żeglugi świnoujskiej zatelefonować i tam interweniować. I jeszcze jeden telefon, tym razem już ze Szczecina, od naszego słuchacza, który odwiedził bulwary nadodrzańskie. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Bogusław ze Szczecina. Właśnie słucham w radio, wypowiada się rzecznik żeglugi szczecińskiej, która między innymi odpowiada za nasze bulwary nadodrzańskie. Wczoraj byłem na spacerze i nie jest czysto przede wszystkim. W szczeliny, w deskach, na których są takie podeszce zrobione, tam siedzą masę niedopałków. No jak nie wiem, tam jest setki niedopałków powciskane między deski, kapsle i jakieś inne śmieci, to tego nikt nie sprząta, nikt tego jakby nie wydubuje, tego nie robi, żeby to było porządek, żeby to było posprzątane i ponadto wszystkie elementy wykonane z desek nie są konserwowane. To jeszcze, nie wiem, rok i dwa, to się wszystko porozpada. I tyle na ten temat chciałem powiedzieć. Dziękuję uprzejmie, do widzenia.
Gościem, z którym wczoraj rozmawialiśmy, był pan Tomasz Owsik-Kozłowski z żeglugi szczecińskiej. Dzisiaj także zapytałem o ten problem i rzeczywiście pan Tomasz potwierdza, kłopot występuje szczególnie po weekendach. Jest firma zewnętrzna zatrudniona przez, z którą umowę podpisała żegluga szczecińska, która praktycznie codziennie, tak jak mówi pan Tomasz, sprząta te wszystkie elementy drewniane i także stara się oczyścić te trudno dostępne miejsca. Taki komentarz uzyskałem od pana Tomasza Owsika-Kozłowskiego z żeglugi szczecińskiej, a z nami jest już kolejny gość, pan Mirosław Przysiwek, wójt gminy Kobylanka. Dzień dobry, panie Mirosławie, witam na antenie.
Dzień dobry państwu.
A będziemy rozmawiali. Pogoda na razie nie zachęca do tego, żeby wypoczywać, żeby wyjechać nad jezioro Miedwie, ale z pewnością niedługo to się zmieni i wszyscy ruszą. I szczecinianie, i stargardzianie na dużą plażę, która znajduje się nad jeziorem Miedwie. I jest kłopot z tą plażą, dlatego że właściwie w tej chwili nie wiadomo, kto ma zajmować się utrzymaniem tej plaży. Panie Mirosławie, jak wygląda w tej chwili sytuacja?
No, panie redaktorze, wszystko wiadomo. Wszystko wiadomo, nic się nie dzieje. Z plażą wiadomo, kto zarządza. Zarządza ją na dzień dzisiejszy gmina Kobylanka, a to tylko z racji, że minęły terminy umów, dzierżaw i porozumień, jakie gmina Kobylanka miała z ośrodkiem sportu i rekreacji w Stargardzie. Półroczna niemal korespondencja między naszymi podmiotami doprowadziła jednak do tego, że prawdopodobnie lepiej dla obu stron jest właśnie, żeby to zakończyło się w taki sposób, że gmina będzie tym w tej chwili zarządzała, bo w tej korespondencji nie doszliśmy do konsensusu.
No ale więc... dla was zadowalający konsensus to byłby jaki, bo stargardzki OSIR dosyć długo zarządzał tym terenem. Zresztą zachęcam państwa do tego, państwa, którzy chcą się zorientować w tym temacie, do odwiedzenia naszej strony Czas Reakcji, tam są zdjęcia plaży. Przy jeziorze Miedwie. Także można na mapach zobaczyć, gdzie dokładnie ta plaża się znajduje. Dosyć długo ten stargardzki OSIR tam zarządzał tym terenem. Czy były jakieś uwagi z państwa strony?
Tak, to prawda, że ośrodek sportu
rekreacji... Jak to długo trwało?
Jako zakład budżetowy miasta użytkował ten teren prawdopodobnie 20, 30, 40 lat, może i więcej. Nie wiem, czy my to wszyscy pamiętamy, kiedy to się rozpoczęło. Natomiast użytkował go jako zakład budżetowy miasta. Miasto Stargard w 2009 roku podjęło uchwałę, Rada Gminy podjęła uchwałę o likwidacji zakładu budżetowego. W związku z powyższym wszystkie umowy, jakie były z lat ubiegłych, a to była umowa o zarząd nad tamtymi terenami, spisana z jakimiś tam naczelnikami prawdopodobnie bardzo, bardzo dawno temu, ona z mocy prawa wygasła. A więc pojawił się już taki stan w roku 2009, kiedy do 2011 roku OSIR nie był prawnym dzierżawcą tamtych terenów, ale taki stan już miał miejsce. I w 2011 roku decyzją ówczesnego zarządu OSIR-u i gminy postanowiono, że spisana zostanie umowa. Umowa dzieląca pewne zakresy czynności na obie strony. Do OSIR-u należało ogólnie pojmowane zarząd, czystość i opiekę nad tamtym terenem dla gminy, odkomarzanie, badanie wody, atesty dna, wszystko, co ma związane z plażą.
Czyli tak naprawdę na tych warunkach umowy ta współpraca trwała 6 lat.
6 lat, tak, na tych nowych,
tak, tych nowych
umowach. Mhm. No i 31 marca 2017 roku wygasała umowa ta ostatnia i zaproponowano gminie, żeby na podobnych zasadach, właściwie tożsamych zasadach, te tereny były użytkowane i dzierżawione przez OSIR. No postawiłem warunek tutaj taki, że no nie może być tak, żeby za 1000 zł tak wielkie tereny były dzierżawione od gminy, no i jeszcze gmina 1000 zł płaciła za zarządzanie. No to jest takie mało poważne, no szanujmy się i tak dalej. I zaproponowałem, żeby zakład, spółka właściwie OSIR zaczęła myśleć o inwestowaniu, pokazując jakąś perspektywę zagospodarowania tamtego terenu. No i właściwie tutaj żeśmy się zetknęli z pewną ścianą, bo moje ciągłe mówienie, że proszę o program indykatywny, jakoś wizualizujący to na przyszłość, no do dnia dzisiejszego nie powstał. No w związku z powyższym...
Ale z tego co wiem, to OSIR także odniósł się do tej prośby i do tego zapytania, stwierdzając, domyślam się, że przeprowadzenie takich planów, wizualizacji, no wiąże się także z podjęciem jakichś kosztów poprzedzających ewentualną inwestycję, więc tutaj OSIR poprosił państwa o przynajmniej promesę, że taka dzierżawa zostanie przedłużona, nowa umowa będzie podpisana i z tego co wiem, to takiej promesy nie było.
No panie redaktorze, no nie wiem, kto panu to powiedział, natomiast powiem panu tak, że od pół roku o tym dyskutujemy, a więc czas na wizualizację był, no i w jednym z ostatnich pism ja wyraziłem się bardzo konkretnie, że występuję do Rady o 10-letnią, nawet 15-letnią dzierżawę dla OSIR-u, prosząc jednak, żeby na tą sesję, która miała mieć miejsce jeszcze przed terminem wypowiadający tę umowę, żeby dostarczono jakiś plan, jakąś wizualizację. No wie pan, pół roku myślę, że to był czas odpowiedni na to, żeby przygotować jakiś plan na przyszłość. A więc trzeba powiedzieć jasno, ja wyraziłem wolę wydzierżawienia na 15 nawet lat w swoim piśmie, warunkując cały czas, proszę do sesji dostarczyć jakąś jednak wizualizację. A zresztą panie, szanowni państwo, co tu mówić o wizualizacji? Tam ja w jednym z pism mówiłem, co należało, na co należałoby zwrócić szczególną uwagę dzisiaj. Tu nie chodzi o jakieś wielkie przyszłościowe marzenia gminy i ludzi, którzy by ten teren pięknie otwierał, ale tam trzeba przystąpić do podstawowych rzeczy inwestycyjnych, jak wodociągi, kanalizacja, droga, parkingi, jakiś rysunek chociażby pola kampingowego, namiotowego. No to przecież nie wymaga jakichś wielkich nakładów. Ja myślę, że nawet zerowych nakładów, żeby to obliczyć, mając w zarządzie dziesiątki lat ten teren. No i tak to się skończyło, że tego planu, tej koncepcji ona do tej sesji nie trafiła. W związku z powyższym nie miałem legitymacji wyjścia na sesję i przedłużenia terminu na 10 lat. Ja myślę, że jakby taki program trafił, myślę, że byśmy na pewno pociągnęli sprawę dalej. Czyli byśmy byli, że tak powiem, w prawie. No dziś jesteśmy już poza prawem, bo minęły wszystkie terminy. No i ja właściwie jestem już tutaj związany z nową rzeczywistością.
No rozumiem. Panie Mirosławie, już poza prawem, już minęły terminy, ale czy możemy powiedzieć, że jeszcze temat jest otwarty, współpracy, ewentualnej współpracy z OSIR-em, gdyby jednak udało się porozumieć? Ja od razu powiem, że dzisiaj staraliśmy się także zaprosić do udziału w programie panią Beatę Radziszewską, prezesa OSIR-u w Stargardzie Szczecińskim. Dzisiaj pani Beata nie mogła, ale jutro będzie naszym gościem i zobaczymy, jak wygląda punkt widzenia OSIR-u na całą tę sytuację. Pytanie właściwie, tak jak już powiedziałem, jedno się nasuwa, czy da się tę współpracę jednak przedłużyć i zrobić to w miarę szybko, bo sezon się zbliża i dobrze by było, gdyby tam był sprawny zarządca, który to wszystko będzie ogarniał, który także przeprowadzi jakieś niezbędne prace konserwatorskie.
Panie redaktorze, drodzy państwo, zgadzam się z tym, że jest to pewien priorytet, natomiast chcę powiedzieć, że my z naszą służbą jesteśmy przygotowani do przejęcia pewną taką opiekę, nie gorszą na pewno niż było do tej pory, ale może odpowiem na to pana fundamentalne pytanie, czy taka współpraca jest możliwa. No, drodzy państwo, bezwzględnie tak. No, partnerem takim, jakim jest miasto Stargard i tak długo zarządzający tym terenem OSIR, no wymaga z naszej strony pewnego pochylenia się i pewnego pokłonu za to, że jakoś to tam trwało. No, ale rzecz jest taka. My jesteśmy partnerami, chcemy być partnerami, mamy pieczę nad tym, mamy jakieś pomysły swoje, prosimy uwzględniać nasze pomysły i to jest pewna furtka, przez którą się możemy obydwoje przedostać.
Czyli na dzisiaj możemy to podsumować, że gotowość do rozmów gminy Kobylanka jest. Nawet gotowość do tego, aby zawrzeć umowę na dłuższy okres, na 10, a nawet 15 lat. Jest.
Tak, to już wyraziłem.
I teraz, panie Mirosławie, czy miałby pan także czas, aby jutro gościć w naszym programie i już razem z panią Beatą Radziszewską na antenie wymienić swoje poglądy i być może na antenie usłyszymy ten konsensus, czy ten kompromis w tej sprawie?
Panie redaktorze, drodzy państwo, no sprawa jest taka, że o takich rzeczach tak ważnych, wie pan, pozwoli pan, jednak nie będę na antenie dyskutował. Ja mogę coś tam
ale przynajmniej oświadczenie woli mogłoby się pojawić takie, że chcemy i na przykład umawiamy się na jakieś spotkanie już w OSIR-ze stargardzkim na przykład.
Szanowny panie redaktorze, moje oświadczenie woli jest literalnie wyrażone w ostatnim piśmie, gdzie mówię o gotowości mojej, natomiast bardzo bardzo proszę, żeby nas uszanowano w sensie pokazania nam tego i wspólnie, może razem, też moja propozycja była taka, że wspólnie razem udźwigniemy może my i oni inwestycje współfinansowaną. Pomysłów jest dosyć dużo. W związku z powyższym ta moja gotowość już nie musi być potwierdzona na antenie. Ona jest literalnie wyrażona.
Ale w razie czego również możemy liczyć na pana obecność jutro w programie Czas Reakcji. Panie Mirosławie,
jeżeli pan redaktor, jeżeli taka tak,
będzie, tak, jeżeli będzie taka tak. potrzeba.
Proszę bardzo.
Pan Mirosław Przysiwek, wójt gminy Kobylanka, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie Mirosławie. Ja przypomnę, że pani Beata Radziszewska, prezes OSIR-u w Stargardzie Szczecińskim, będzie jutro naszym gościem, a w tej chwili na antenie powitam kolejnego gościa, pani Grażyna Pawlata-Jach, Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, pani Grażyno. I temat, który pojawił się wczoraj w naszym programie, Szczecińska Akademia Sztuki zmienia pracowników swoich, pracowników ochrony, ale chyba to nie o ochronę taką stricte ochronę chodzi. Zmienia pracowników na stanowiskach portierów w swoich budynkach, w swoich siedzibach. Będzie teraz umowa ma być podpisana z firmą zewnętrzną, która zatrudnia osoby niepełnosprawne. Pani Grażyno, zacznę od razu od pytań do pani, jeżeli chodzi o, bo nasi słuchacze wyrażali pewne obawy, czy pracownicy niepełnosprawni są zatrudniani w takich firmach, a jest tych firm dużo, które zajmują się, powiedzmy, ochroną różnych obiektów. Czy tacy pracownicy są dobrze traktowani? Jakie przepisy regulują pracę? Czy w ogóle pracownicy niepełnosprawni mogą wykonywać takie zadania?
Pracownicy niepełnosprawni są grupą szczególnie chronioną, tak jak kobiety w ciąży i pracownicy młodociani. Natomiast do pełnienia ról społecznych i zawodowych mają takie samo prawo jak każda inna osoba, czy to kobieta, czy mężczyzna. Ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wskazuje, że czas pracy dla tej grupy jest troszeczkę inny, tak? To znaczy czas pracy dobowy nie powinien przekraczać 7 godzin na dobę dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Natomiast dla osób o lekkim stopniu niepełnosprawności nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę. Ale od razu w tej ustawie wskazano, że ten skrócony czas pracy nie dotyczy osób zatrudnionych przy pilnowaniu. Albo wtedy, gdy lekarz wyda zgodę na wniosek osoby niepełnosprawnej. Z tego wynika, że osoby, które zatrudnione są przy pilnowaniu, a zaliczone są do osób niepełnosprawnych, mogą pracować w różnych systemach czasu pracy, a więc zarówno w systemie podstawowym czasu pracy i wtedy pracują po 8 godzin na dobę, nie ma tego skrócenia czasu pracy, mogą pracować w systemie równoważnym do 12, a nawet tak jak kodeks pracy mówi w artykule 137, że dla pracowników ochrony mienia ten czas może być przedłużony nawet do 24 godzin na dobę w systemie równoważnym oczywiście, z zachowaniem później po wykonaniu tej pracy odpoczynków, czyli udzieleniem tych zaległych odpoczynków. Także tutaj nie ma żadnych obaw, że przepisy dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jeżeli będą to osoby zatrudnione przy pilnowaniu czy jako portierzy, że zostaną naruszone. Natomiast najważniejszą sprawą jest orzeczenie lekarza. I tutaj pracodawca każdy, kierując pracownika na profilaktyczne badania lekarskie wstępne, musi wskazać, jakie są zagrożenia na stanowisku pracy, w jakim systemie czasu pracy ten pracownik będzie pracował. I to jest właśnie istotne z tego względu, że jeżeli lekarz stwierdzi, że osoba niepełnosprawna nie może pracować w tym systemie równoważnym, nie może pracować więcej niż 7 lub 8 godzin na dobę, to wtedy takie orzeczenie wyda negatywne. Natomiast jeżeli wyda orzeczenie pozytywne, osoba taka może być zatrudniona. Nie ma żadnych przeszkód.
Czy także na stanowisku takiego pracownika ochrony już kwalifikowanego, że to jest po prostu pracownik ochrony, a nie tylko portier, do którego zadań należy wydawanie kluczy, na przykład?
Nie ma tutaj przeszkód, o ile mówię, o ile lekarz wyda orzeczenie, bo proszę wziąć pod uwagę, że my mówimy o dwóch różnych przepisach. Mówimy o ustawie dotyczącej zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którą nadzorujemy my, czyli Inspekcja Pracy, ale mamy jakby inną ustawę właśnie dotyczącą pracowników ochrony tych kwalifikowanych, gdzie tam się mówi, kto przeprowadza badania, kiedy i w jakim zakresie. W związku z tym wszystko zależy od lekarza. Jeżeli lekarz zdecyduje, że nie ma przeciwwskazań do zatrudnienia, do wykonania tej pracy, do uzyskania kwalifikacji, bo proszę wziąć pod uwagę, że z tej drugiej ustawy badania muszą być przeprowadzone przed uzyskaniem kwalifikacji pracownika ochrony. A więc jeżeli lekarz zdecyduje, że nie ma przeciwwskazań, to nie ma przeciwwskazań.
Pani Grażyna Pawlata-Ich, Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Za chwilę jeszcze zadam pytanie o jak to wygląda w życiu, jak to wygląda w praktyce, czy Inspektorat Pracy ma taką wiedzę, takie dane na temat tego, no, w jaki sposób ci pracownicy są traktowani w różnego rodzaju firmach, które zatrudniają pracowników niepełnosprawnych, no bo takie obawy, takie telefony z takimi obawami i wiadomości otrzymywaliśmy od naszych słuchaczy. Posłuchajmy jednego telefonu.
Dzień dobry, Mariusz ze Szczecina, stały słuchacz. Ja właśnie słucham waszej audycji odnośnie zatrudniania pracowników w Akademii Sztuki. A czy rektorat Akademii Sztuki nie byłby zainteresowany tym, żeby utworzyć nowe stanowiska pracy, dać tym pracownikom umowy normalne? Może by się okazało, że będą tańsi niż firma przetargowa, która wygrała ten przetarg i która będzie tych pracowników dalej poniżać, tylko w innych kategoriach. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.
I jeszcze wiadomość mailowa. Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne niczego nie oferują chorej osobie oprócz ciężkiej pracy. Firma otrzymuje na takiego pracownika duże pieniądze od państwa i nadal nic nie zmieniono w tym systemie zatrudnienia. Widzimy takie osoby w wielu miejscach ich pracy, osoby z grupą inwalidzką. Jakie smutne mają twarze. Zwracam na takie osoby uwagę z normalnych względów, jak okrutnie są wykorzystywani. Pracownicy niepełnosprawni pracują po 12 godzin. Chyba coś tu jest nie tak. Powinni pracować 6 godzin dziennie w warunkach przystosowanych do ich zdolności psychofizycznych, tak napisał nasz słuchacz. Jak to wygląda z Państwa obserwacji? Czy ci pracownicy rzeczywiście bywają wykorzystywani przez te firmy, a te firmy po prostu uzyskują dodatkowe pieniądze od Państwa?
Proszę Państwa, ja nie jestem osobą kompetentną do tego, żeby mówić o pieniądzach od Państwa, bo tutaj Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych te dofinansowania, że tak powiem, przekazuje. Natomiast jako Inspekcja Pracy kontrolujemy systematycznie zakłady zatrudniające osoby niepełnosprawne, zarówno na otwartym rynku pracy, jak i osoby, które posiadają status zakładu pracy chronionej. A proszę wziąć pod uwagę, że również firmy świadczące usługi z zakresu ochrony mienia, nawet w naszym województwie są takie firmy, które taki status mają. Natomiast jakby z zasady chciałam odpowiedzieć na informację od jednego ze słuchaczy. Dlaczego 6 godzin, a dlaczego nie 12 godzin? Przed chwileczką Państwu tłumaczyłam, że przepisy ustawy wskazują, że osoby zatrudnione w ochronie mienia nie mają skróconego czasu pracy. I to jest problem, ponieważ nie wszystkie osoby niepełnosprawne zdają sobie sprawę z tego, że wtedy tej ochrony dotyczącej czasu pracy nie mają. A więc decydując się na zatrudnienie, muszą mieć świadomość tego, że będą zatrudnione w systemie równoważnym, bo takie warunki zatrudnienia, informacje o warunkach zatrudnienia powinny dostać. Natomiast ja myślę, że tutaj jakby problem jeszcze z innej strony musimy spojrzeć na ten problem. Ponieważ my mówimy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, natomiast niestety nadal się zdarza, i to stwierdzamy, że zarówno osoby pełno, jak i niepełnosprawne w ochronie mienia zatrudniane są na podstawie umów cywilnoprawnych i wtedy faktycznie są problemy.
Macie po prostu mniejszą kontrolę albo w ogóle nawet nie ma kontroli nad takim zatrudnieniem.
Ale oczywiście są naruszane przepisy w tym zakresie. Natomiast w zakładach, które kontrolujemy zatrudniających osoby niepełnosprawne, stwierdzamy oczywiście nieprawidłowości.
I ale
są
tak
to
jak
nieprawidłowości
dotyczące
czasu pracy, wynagrodzeń. Oczywiście są to takie same nieprawidłowości jak w każdym innym zakładzie.
Pani Grażyna Pawlata-Ich, Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, była naszym ostatnim gościem. Dziękuję Pani za rozmowę.
Dziękuję.
Czas reakcji do usłyszenia. Czas reakcji jutro po 13:00. Zaprasza Janusz Wilczyński. Na dzisiaj to wszystko. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.